na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W sobotni poranek witają Państwa Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako.
Na koniec kalendarzowej zimy przyszły silne mrozy, które na szczęście powoli ustępują.
Ale w najbliższych dniach zapowiadany jest powrót plusowych temperatur. Ale to nie wszystko. Ponoć od przyszłego tygodnia planowany jest nawrót zimy do nas. Natomiast najbardziej odczuli te skutki zimy Włosi. I tam się nie dziwię. Tam straty w rolnictwie szacuje się obecnie na 300 milionów euro. Z tym się zgadzam, proszę Państwa, ale zastanawia mnie jedno i w jaki sposób tak szybko Włosi wycenili te straty. Ale to jest ich sprawa. U nas zima niech będzie jak najdłużej, byle śniegu spadło troszeczkę więcej.
Żeby ta pierzynka taka powstała, prawda?
Bardzo potrzebna.
A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Zdzisław Tararako odwiedził Pęzino i gospodarstwo znane z uprawy ziemniaków, ale przecież nie tylko. Warto posłuchać tej rozmowy. W minionym tygodniu rolnicy dyskutowali o zasadach dzierżawy ziemi i dzisiaj relacja z tego spotkania. Także w wydarzeniach tygodnia zainteresujemy się m.in. polityką łowiecką i programem zwalczania ASF. Wieś to miejsce pracy, o tym warto pamiętać, ale również miejsce do życia, a kultura wiejska to ważny jego aspekt. Mieszkańcy wsi mają możliwość prezentowania w audycji na szczecińskiej ziemi swoich osiągnięć, a więc zajrzymy m.in. do Grzędzic. W kwadransie kultury rozmowa o muzyce, która łączy. Zapraszamy do słuchania.
Może zaczniemy od przeglądu najważniejszych informacji dla naszych mieszkańców wsi. Temat pierwszy to ogniska ASF, a w Holandii, proszę Państwa, ptasia grypa. W całym kraju obowiązuje u nas bioasekuracja w odniesieniu do hodowców trzody chlewnej bez względu na ilość hodowanych świń. Warto jednak przygotować się do przestrzegania zasad bioasekuracji, zabezpieczenia ptactwa domowego, bo masowe migracje ptaków stwarzają zagrożenie przeniesienia groźnego wirusa grypy.
Do 14 marca rolnicy, którzy m.in. zadeklarowali w ubiegłym roku powierzchnię gruntów ornych poniżej 10 hektarów, mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku ubiegłym. Oświadczenie można wysyłać pocztą. Formularz jest dostępny na stronie internetowej agencji. Od 15 marca będą już przyjmowane tylko pełne wnioski o dopłaty.
To jest bardzo ważna zmiana, warto się do tego przygotować. O produkcji trzody chlewnej. Wzrosły ceny tuczników, to bardzo obiecujące. Po tych wzrostach na niemieckich giełdach przewiduje się dalszy wzrost cen. Na giełdzie niemieckiej obecnie obowiązujące ceny to 1,50 euro. A u nas w granicach 6 zł za kilogram żywca. Czyli produkcja trzody chlewnej zaczyna się opłacać. Jedynym kłopotem jest to, żeby stada nie zostały zarażone przez groźnego wirusa ASF. Trzeba z nim po prostu walczyć i zapobiegać. Dlatego bioasekuracja obowiązuje od marca i trzeba ją przestrzegać przez cały czas, aż do odwołania.
Jest projekt dotyczący działalności ośrodków doradztwa rolniczego, które prawdopodobnie trafią pod nadzór izb rolniczych.
W związku ze złożeniem poprawek do projektu prawa łowieckiego wrócił on ponownie do sejmowych komisji rolnictwa i środowiska. Ciekawe, co z tego wyniknie. Czekają na to nie tylko rolnicy, ale również i leśnicy i myśliwi.
To tylko kilka informacji z tygodniowego przeglądu. Czas posłuchać samych rolników.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Tydzień temu w Baszkowicach miało miejsce spotkanie w sprawie zasad dzierżawy ziemi, w którym uczestniczył Zdzisław Tararako. O swoich przemyśleniach mówili dzierżawcy z województwa dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i Wielkopolski. Jako pierwszy mówi Paweł Grzelak, przewodniczący Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Rolnych.
Panie Pawle, co jest głównym tematem dzisiejszego spotkania?
Jak się znaleźć w tym całym bałaganie, który się zrobił? Bo w tej chwili jest tak, że popieramy gospodarstwo rodzinne, które ma w wielu wypadkach dużo więcej niż moja spółka, bo moja spółka prawna ma w tej chwili około 400 hektarów. No. Ale to ja jestem brzydki.
No,
ja jestem,
gospodarstwo rodzinne?
A gospodarstwo rodzinne, znam takie rodziny, że mają 1200, cztery osoby.
1200.
Nie przejęli ludzi, nie przejęli budynków i im się wszystko należy. Mają dopłaty unijne, my nie mamy nic. Jesteśmy odcięci od wszystkich dopłat unijnych, budżet gospodarstwa. To jest jak gdyby taki wyrzutek. Kiedyś to się nazywał kułak.
No bo tak.
No tak się czujemy, no co tu dużo gadać. No przecież tak
i jest. O tym rozmawiacie z przedstawicielem.
No tak, no przyjechali ludzie, bo zapomniałem dodać, dzisiaj jest spotkanie z udziałem zarządu federacji. Jest przedstawicieli chyba 8 regionów, Olsztyn, Opole, tak. Wielkopolska. No i dyskutujemy, no są na sali i zabierają głos w tej.
Ja jestem z Warmii Mazur i co u nas się dzieje? My przyjęliśmy taką taktykę, że nie dmuchamy pod wiatr. Są takie przepisy, jakie są i staramy się z tymi przepisami żyć. Wszędzie tam, gdzie potrzeba, jesteśmy. Naszą dewizją było takie coś, żeby każdą sprawę indywidualnie rozpatrywać, nie szablonem. Dla ministra Jurgiela parę razy mówiłem, że nie może być jeden szablon dla całej Polski, jeżeli chodzi o zagospodarowanie ziemi. Różne są sytuacje na południu, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim. Także należałoby do tego wrócić i naprawdę szczerze życzę wszystkim, żeby w tych sytuacjach, gdzie rozpatrywane jest, czy przedłużyć, czy komuś sprzedać, czy nie, indywidualnie. Bo każde gospodarstwo to jest podmiot, który produkuje, który działa finansowo i trzeba to uszanować. No bo mamy 30% zabrać wszystkim, kto nie oddał, na aut. I co dalej? KOWR sobie zrobi kłopotu dużo. Dlatego, że nie wszystko się da zagospodarować. Tam, gdzie jest brak ziemi i dużo rolników indywidualnych, tam będzie no, parcie na to, żeby rzeczywiście zabierać i tak dalej. A tam, gdzie nie ma, co z tym? Osadnictwo już było. Z tego nic nie wyszło. Poprzednia władza narobiła wiele bałaganu tą ustawą o 30%. I my dzisiaj spijamy to dobro. I naprawdę apeluję o to, żeby indywidualnie rozpatrywać każdą sytuację. Bez żadnych szablonów.
Jesteśmy ludźmi, którym się w jakiś sposób coś udało zrobić. Zagospodarować te tereny popegeerowskie, zagospodarować ziemię. Powinniśmy znaleźć sposoby dotarcia do władzy, że funkcjonowanie dużych gospodarstw, które były w krajobrazie Polski po wojnie jako państwowe gospodarstwa, także jest miejsce dla nich, także w obecnej sytuacji gospodarstw rolnych. I musimy lobbować za tym, żeby takie zapisy udało się w ustawodawstwie trwale umieścić. Nasza rola jest tego typu, żeby zmobilizować środowisko, że jest potrzebna funkcjonowania takich gospodarstw, a z drugiej strony funkcjonowania takiej organizacji, która będzie broniła naszych interesów.
Są przedstawiciele KOWR-u, czyli Krajowego
Ośrodka. No, a to jest KOWR, jest Agencja Modernizacji. No zobaczymy, co nam powiedzą. No. Ja jakoś to czarno widzę, bo te zamiary, my nie jesteśmy przeciwko temu, co chce pan minister zrobić. Niech zmienia. Ale gdzie na przykład gdzieś dzierżawa rodzinna? To znaczy sukcesja. No, powiedzmy, że ja mam 65, moją dzierżawę, którą mam, przejmuje mój syn. Naturalne, bo jest, robi no razem jest ze mną. Gdzie to jest? No nie ma. W ustawie nic takiego nie ma. 30 lat. A jak ja nie skończę, nie zejdę, albo inaczej, zejdę wcześniej, to kto robi to? Kto bierze?
Czyli od nowa. No,
no nie wiem. A po co państwu? Przecież państwo nic nie robi. Państwo tylko bierze. Państwo się nie nadaje do roboty. To wiemy. To na całym świecie w ekonomii. Że państwo nie powinno nic robić. Państwo powinno zarządzać.
A to się da tą sukcesję jakoś?
No to jak się ustawę zrobi, to się da. Ale jeżeli ja mam dzierżawę, nie mam własnych gruntów, jestem dzierżawcą. Mhm. Ustawa o dzierżawie miała być dawno, tak jak na całym świecie. We Francji, wszędzie, w porządnych, zorganizowanych krajach jest to dawno. Ojciec robi, syn z nim robi, przejmuje to po ojcu, gdzieś dzierżawa, dalej przejmuje. Nie. Dalej dzierżawie ma produkować i tak jak jest. Robimy 25 miliardów przecież eksportu na produktach rolnych. Gospodarstwami do 5 hektarów się nie zrobi nic, no.
No ale co, nie może pan przekazać teraz?
No dzisiaj nie mogę. No. Taki ustaw my to proponujemy, ale no na pewno nie przejdzie. Bo ja
pan... Ale dlaczego?
Może za którymś razem, może. Nie będę się upierał. Nie jest dobra sytuacja ekonomiczna. Ja nie chcę 500+, czy innych tamtych rzeczy. Nie, ja nie spodziewam się nic. Ale żeby mi nie przeszkadzano, żeby nie stawiano kłód. No bo jeżeli komuś się coś należy dla wszystkich, to ja też jako normalny rolnik, nie żaden tam obszarnik, powinienem to mieć, nie?
To... to jak rok zapowiada się?
No na pewno będzie trudny, bo koncerty z zeszłego roku będą. Może być różnie z tym. W zeszłym roku była katastrofa z rzepakiem.
Zboża może jeszcze jarek.
Pszenica wygląda, może być, jeżeli nic nie będzie jakiegoś nieszczęścia wiosennego, to powinno być normalnie, przyzwoicie. Natomiast no nie wiemy, jaki będzie opad, jaki nie, bo to może się wyrównać ze zeszły rok i będzie problem.
To niech pan przekroczy to zero i niech panu ten rok będzie udany. Życzę.
To znaczy, wie pan, no, ja już robię w tym, to muszę być optymistą urodzonym. No, tak.
I czekam na tą ustawę o dzierżawach, bo rzeczywiście, no, żeby nie, można
no, no,
było
chociażby
znaleźć.
Takie coś jak przekazanie na sukcesję. No. W każdym tym jest to przewidywane, w rolnictwie nie. Bo,
Paweł Grzelak, proszę państwa, był naszym gościem bardzo, spotkania. Gospodarz dzierżawca z Łuskowa.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się teraz do Pęzina w gminie Stargard.
Ja konkretnie odwiedziłem naszego dzierżawcę holenderskiego, pana André van Wiergeidena. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Udało się panu wszystkie ozime zasiewy zrobić?
No, większość tak. Rzepak to tyle, ile chciałem posiadać. No i na pszenicę to, że 80-100 hektarów mniej niż planowane. U nas to po ziemniakach i wykopki były ciężkie. Ziemia trochę zniszczona.
A ziemniaki wykopał pan?
Tak, no oprócz tych dołków, tam gdzie woda stała, no z 5 hektarów był strat, tak, od wody, ale resztę wykopano, tak, przęt jest.
I jak pan ocenia teraz stan oziminy u siebie?
Co będzie, tylko to się teraz okaże, tak, jak w przyszłym tygodniu będą mroże do minus 15, no to nie wiem, to trochę dostaną. Te ostatnie posiane pszenicy są malutkie, tak, ale te wcześniejsze jest w porządku. Kolor dobry, no rzepak też w miarę ładny wygląda.
Czyli no, tak no. Na razie się nie zanosi, że trzeba będzie przeorywać?
Nie, no, mam liczę na to, że nie, tak, mam nadzieję, ale to naprawdę jak ten za zimę, to co zapowiadałem w przyszłym tygodniu, to dopiero się okazuje, tak, co będzie.
No a jarowizacja może potrzebna, no to wiadomo. A wiosną będzie pan coś dosiewał?
Jak zdążymy do przelicza jara, jęczmień też, ale co roku mamy trochę jara, tak? Ze 100 hektarów i jęczmień na browar i...
No, ale ziemniaki to już pogoda.
No i ziemniaki też, no, ale to kwiecień, tak?
To już by...
To cały kwiecień jest czas, żeby też sadzić.
Jak pan w tym roku wyszedł ze swoimi plonami, tak? Na plus jest pan, na zero czy poniżej?
No, gdzieś nie ma, tak, o te ziemniaki, no, na początku sezonu były ceny słabe. Plony były tak normalne, ale cięć nie dało się przechować, tak, kilka tysięcy ton nie da rady.
Bo złej jakości?
Złej jakości, od woda. Bardzo dużo różnicy między odmianami. Niektóre odmiany są pięknie, w ogóle nic się nie dzieje, a drugi się nie nadaje w ogóle, tak. Taki dziwny rok.
No tak, na początku ceny ziemniaków, ale teraz ponoć...
No poszło trochę do góry, trochę, tak. My to przedajemy do supermarketów i no, jakoś to idzie, tak.
To rok taki raczej średni?
No rok finansowy, może koło zera, tak. Nie wiem, jeszcze nie liczyłem do końca, ale...
No to niech się pan bierze za liczbę.
Nie, rok wcześniej był ciężko też, tak. No, te ziemniaki też były tanie. I...
Dużo pan zobaczcie. Tych ziemniaków uprawia?
No około 6 hektarów, ale to co roku mamy, tak. I
no ma pan piękną przechowalnię, ja myślałem, no, tak, że u panu tak. Się uda. To...
No to taki rok, tak. To...
Jest pan tutaj na spotkaniu dzierżawców, interesują pana te sprawy?
No własności. Tak, bo dalej mamy dzierżawców. Tak. I to też za 2 lata
dawał
będzie.
Pan...
Ja dałem to 30%. Jeden z pierwszych dałem to 30%.
Czyli sprawa tu jest raczej spokojna.
No tak, no to tak, ale dalej będzie przedłużam to czy nie, tak? Bo tak konkretnie, no mówią, będą rozmawiać i no to co pan słyszy, tak? No, tak. Ale gwarancja nie mamy, no i to już...
No dla pana
na takie tak. Firmy i tyle ludzi pracuje, no to jest ryzyko i nieprzyjemne, tak?
Ile to już gospodarzy?
Tu w Pęzinie od 95, to jest 23 lata, tak?
Widzę, że następca będzie, bo syn Johan studiuje w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. To będzie następca?
No tak, on to bardzo lubi i chce to dalej prowadzić, tak?
No, żeby mógł.
żeby były te warunki, tak. No.
Ja dobrze by było, gdyby ta ustawa o dzierżawach, bo nie wiadomo, jak co to z tą sukcesją będzie.
No, to są takie niewiadome rzeczy, tak. I, no, to jest w biznesie nie wyszło, jak nie wyszło, będzie w przyszłości, tak. To... Ale no, jesteś zawsze pozytywny i już tyle lat tu jestem i kraj zawsze szło do przodu i jestem w dobrym myśli, że dalej to kierunku idzie, tak?
Odwiedza pan swój kraj, Holandię? Był pan?
No, rzadko, ale raz, 2 razy do roku.
Rozmawiał pan z kolegami, jak oni tam przetrwali ten rok?
No, w Holandii też był bardzo mokry, tak? Tak samo. Tak samo było ciężko wykopać, ale tam cena ziemniaków jest jeszcze mniej niż tutaj. Ale oni 2 lata temu były, mieli dobre ceny. Ale ten rok jest dla nich też niedobry. No.
I też słyszę, że sporo też nie zasiali ozimych.
Tak. No tam był też bardzo mokro, tak? I też niektóre nie wykopali. Wszędzie jest ciężko, tak? Belgia, Francja, wszędzie były podobne warunki, tak?
To co, liczy pan, że ten rok może będzie lepszy?
No, zawsze na początku jesteśmy pozytywni, tak? No.
I tak, proszę państwa, pozytywnie żegnamy się z panem André Wirgejdenem z Pęzina w gminie Stargard. Kłaniam się, dziękuję za rozmowę, no i życzę panu pomyślnego tego roku.
Dziękuję bardzo.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
O ocenę spotkania z dzierżawcami w Baszkowicach poprosiliśmy Piotra Jaźwińskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.
Wiele jest tutaj doniosłych takich problemów. Kończą się niektórym umowy dzierżawne. Co zrobić potem z sukcesją, jak to będzie wyglądało?
Jeśli chodzi o kwestię wydłużenia umów dzierżaw, to tutaj sprawy te reguluje zarządzenie dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z regulacjami w tym zarządzeniu umowy dzierżawy powyżej 50 hektarów są wydłużane za zgodą dyrektora generalnego KOWR. Czyli oddział terenowy, podejmując decyzję co do wydłużenia bądź niewydłużenia umowy dzierżawy, jest zobowiązany zgodnie z tymi regulacjami uzyskać zgodę, akceptację dyrektora generalnego KOWR. I tutaj oddziały terenowe przysyłają stosowne informacje wraz z uzasadnieniem do centrali i dyrektor oddziału otrzymuje stosowną decyzję. Wydłużając umowy dzierżawy, KOWR bierze pod uwagę kwestie formalno-prawne, prawda? Czyli tutaj możliwość wydłużenia umowy oczywiście. No i tutaj chodzi głównie o ustawę z 16 września 2011 roku, która zobowiązywała ówczesną Agencję Nieruchomości Rolnych do wyłączenia 30% użytków rolnych z trwających umów dzierżaw. I to ma oczywiście konsekwencje, czyli ci dzierżawcy, którzy nie wyłączyli, nie zgodzili się na wyłączenie tych gruntów, obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, agencja KOWR nie może im obecnie wydłużyć umowy dzierżawy. Nie może. Takich przypadków w skali kraju było około 409 umów i niestety no, tutaj przepisy są bezwzględne. KOWR nie ma możliwości wydłużenia takiej umowy dzierżawy. Także tutaj nie ma żadnych możliwości jakby negocjacji.
Czyli stop i kropka.
No, przepisy są jednoznaczne, że w takim wypadku KOWR nie może wydłużyć umowy dzierżawy.
Nie mam co pana dalej męczyć, bo pan będzie mówił, takie są przepisy prawa, no ale jak tutaj mówią, a co z tymi ludźmi zrobić, czynnik społeczny na bezrobotne iść?
Przepisy ustawy nakazywały wczesnej agencji wystosowanie zawiadomień do dzierżawców. W ustawie nie było żadnych przepisów, które jakby regulowały kwestie zatrudnienia. Ustawa wprost mówiła, dzierżawca, który posiadał na dzień 3 grudnia 2011 roku w dzierżawie 428 hektarów, tutaj z niewielkim tutaj kawałkiem, podlegał pod wyłączenia gruntów. Były określone terminy, nie było żadnych tutaj wyjątków, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników.
No słyszał pan wystąpienie również Polda Noru, no oni za 5 lat będą mieli tutaj.
Tutaj KOWR bierze oczywiście pod uwagę zapotrzebowanie na grunty ze strony okolicznych rolników, co wynika z przepisów prawa, ale też bierze pod uwagę sytuację tutaj finansową dzierżawcy, zobowiązanie, które on posiada, zatrudnienie. Jak najbardziej tutaj, jeśli nie ma przeszkód formalno-prawnych, to takie umowy mogą być wydłużane.
Co zrobicie z tą ziemią?
No, ziemia po przekazaniu tej ziemi do KOWR zostanie przeznaczona, tak jak mówią przepisy, tak jak mówi ustawa. W pierwszej kolejności mamy powiększać lub tworzyć gospodarstwa rodzinne.
W formie dzierżawy.
W formie dzierżawy.
Myśli pan, że sprawa sukcesji, bo tutaj dobijają się dzierżawcy,
czyli przekazywania dzierżaw.
Tutaj o kwestie
spadkobierców.
Rozumiem, że jeśli cesji, prawda, umowy dzierżawy w przypadku osób fizycznych, to regulują przepisy prawa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. To jak najbardziej tutaj osoby fizyczne w określonych przypadkach, czyli jeśli przychodzą na emeryturę lub ze względu na stan zdrowia nie są w stanie prowadzić działalności gospodarczej, tak, mają osoby bliskie, które chcą przejąć gospodarstwo, jak najbardziej jest to możliwe, czyli w drodze cesji przyjmują umowę dzierżawy.
Bez względu na narodowość, bo mamy tutaj również zagraniczni.
Po wejściu już w Polski do Unii Europejskiej, to tutaj nie ma ograniczeń.
Gościem spotkania był Piotr Jaźwiński, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Centrali KOWR w Warszawie. Dziękuję panu za rozmowę. Kłaniam się.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Wydarzenia tygodnia komentują redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bogdan Matławski i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Słyszę takie informacje z różnych mediów, że nadeszły nad Polskę siarczyste mrozy. Cóż to za mróz 16 stopni?
Ci, którzy mają kilkadziesiąt lat, doskonale pamiętają takie zimy. No, mamy tu regiony takie, gdzie tam minus 26, to już jest mróz. Pewnieśmy się rozhartowali troszeczkę i nie do końca...
No, ja rozumiem, że na przykład Włosi są zaszokowani.
Oni są nieprzygotowani do tego, bo przecież to jest jakby to położenie geograficzne chroniło ich przed...
Tam rozumiem takie zaskoczenie.
Tak. Ale to z drugiej strony chciałbym powiedzieć tak, że to po trosze ja też się, mam taką satysfakcję, bo wszyscy zawsze z całego świata nas obrzucali wszelkimi, że to my sobie nie możemy z zimą poradzić, że jak, to ze śniegiem, a to, a teraz widzą, że spadnie 5 centymetrów śniegu, klęska żywiołowa.
10, 12, 14 stopni w nocy problem, ale zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę no, niewiele się dzieje złego, tak? Jednak ta gospodarka funkcjonuje, my też się nauczyliśmy z tym żyć i sądząc po zachodniopomorskim, to można powiedzieć, że zima w tym roku nie zaskoczyła drogowców.
Nie zaskoczyła. Oczywiście, jak zwykle, problem jest z ludźmi bezdomnymi, którzy nie mają swojego mieszkania, nie mają lokum. Są tragiczne, mamy już zgony. Oczywiście, tak, mamy zgony. To jest dramat. Nie tyle tych ludzi oczywiście, ale dramat nasz, społeczny dramat, że my dzisiaj w XXI wieku nie umiemy sobie poradzić z takim problemem społecznym.
Tak. Ciekawy jestem, bo nie znam takich wyników badań, czy takie niskie temperatury mogłyby wstrzymać rozprzestrzenianie się strasznego wirusa ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
Niskie temperatury działają albo zamrażają na jakiś czas, albo też niwelują, bo jakby jako etnolog mogę powiedzieć, że w zwierzeniach ludowych, czy z dawnych praktyk ludowych wynika, że jak siarczysty mróz, to wszelkie robactwo i paskudztwo kończyło swój żywot.
Niestety mróz nie zabija wirusów. W każdym razie nie taki, który występuje u nas. Niskie temperatury służą temu, że mamy mniejszą ochotę wychodzenia jako ludzie gdziekolwiek, a więc stąd też te elementy...
potrafimy przenieść.
Ta naturalna bioasekuracja już się tutaj
następuje. No w jaki sposób być może to wpłynie na to, że ta straszna choroba nie będzie się przemieszczać dalej na zachód, albo będzie się przemieszczać w nieco mniejszym tempie jak obecnie. Natomiast oczywiście w żaden sposób to nie wpłynie na zatrzymanie. Gdyby się te mrozy utrzymywały bardzo długo, gdyby te dziki nie miały co jeść, no to w naturalny sposób by padły, tak?
No, szczególnie to naturalna selekcja,
a więc to być może mogłoby doprowadzić do tego, że sytuacja byłaby nieco lepsza. Natomiast już wiemy, że w przyszłym tygodniu ta temperatura ma się wyraźnie podnieść, co spowoduje także większą aktywność braci naszych mniejszych, czyli dzików.
Rozporządzenie w sprawie bioasekuracji, czyli na terenie całego kraju, zostało podpisane przez pana ministra Jurgiela 13 lutego, czyli po 2 tygodniach już to rozporządzenie wchodzi w życie. Ja uczestniczyłem, proszę panów, w takiej wielkiej dyskusji przedstawicieli weterynarii oraz członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. ta dyskusja bardzo była burzliwa i przyznam, że wyszedłem po tej dyskusji, po tym spotkaniu z mieszanymi uczuciami, bo każdy zdaje sobie sprawę, że z tą chorobą trzeba walczyć, ale jak już dochodzi do konkretnego przestrzegania zasad bioasekuracji, to sprawa trafia na opór. A to kto ma zapłacić za ogrodzenia, kto ma zapłacić za maty? Czyli tutaj sprawa się rozbija o pieniądze.
Nie tworzy się prawa po to, żeby to prawo było martwe, tak? Jeżeli powstają ustawy, to po to, żeby je przestrzegać i urzędnicy wszelkich szczebli będą zobowiązani do tego, żeby tych zapisów przestrzegać. W jaki sposób oczywiście uderzają one w rolników z tego względu, że wymagają one nakładów infrastrukturalnych dotyczących właśnie chociażby tych płotów, zabezpieczeń i tak dalej.
Czy ogrodzenie, obejścia, no to nie jest...
Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie są, że to są koszty, tak, które muszą rolnicy ponieść. Natomiast jakby nie słyszałem, aby pojawiły się pieniądze na refundację, więc można powiedzieć, że w wyniku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń prawnych, no, osoby, które zajmują się tą produkcją zwierzęcą w tym przypadku, będą zobowiązane do wykonania tych określonych prac na swój własny koszt.
No potem weterynarz będzie takim policjantem, no przyjdzie, wyda nakaz, trzeba będzie...
A jeżeli się rolnik nie zastosuje, no to możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy będzie zmuszony do zamknięcia swojej działalności. To ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli tak naprawdę wszyscy będą przestrzegać tych przepisów. Jeżeli będą to przepisy nie tylko funkcjonujące w ujęciu tego, co mają zrobić rolnicy, no bo tutaj jakby nie oni są źródłem tego wirusa, tak? Tej rozprzestrzeniania się tej choroby. Natomiast rozumiem, że to jest jeden z elementów całego planu na to, jak sobie poradzić z ASF-em. I to nawet nie chodzi o to o Polskę, tak? Bo oczywiście dla nas jest to najważniejsze, ale w związku z tymi wędrówkami tych zwierząt to jest dużo szerszy temat. Słyszeliśmy o budowie płotu na granicy wschodniej. Jest to jakiś pomysł oczywiście, tak? Myślimy tutaj o jakichś odstrzałach kontrolowanych, tak? Albo to, co właśnie robią Niemcy dzisiaj.
Właśnie,
tak?
Niemcy już wydali rozporządzenie, że nawet z mocą ustawy, że odstrzał dzików, czyli polowania na dziki, rozpoczynają się od teraz i będą trwały przez cały rok. Coś się dzieje, a u nas dyskutuje się.
No to jest problem. Jesteśmy dość mocno rozdyskutowanym krajem z różnych powodów. W tym przypadku wydaje się, że wszyscy jesteśmy jak mało co zgodni do tego, że trzeba ten problem załatwić. Więc wydaje się, że bez tego odstrzału się po prostu zwyczajnie nie obejdzie.
Proszę pana, taka chyba najłatwiejsza metoda.
No nie ma innej. Można by oczywiście je wyłapać wszystkie, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że spróbujemy je wyłapać wszystkie, następnie lekarz weterynarii każdego przebada, tak? I wypuści te zdrowe. Oczywiście to jest niemożliwe, tak?
Panie profesorze, co pan sądzi, bo ponoć myśliwi są oporni, jeżeli chodzi o odstrzały, bo przecież to też jest kosztowne, kto im zwróci.
Myślę, że nie, że tu nie kwestia kto zwróci, tylko że myśliwi też mają świadomość tego, że taka ingerencja w ten stan liczebny dzików, no oni wiedzą doskonale, że to pewnie nie jest dobra metoda.
No a jaką mają inną?
To nie... Czy myśliwi są od tego, żeby wydawać jakieś recepty na to? Pewnie nie. Ja tutaj też chcę trochę bronić rolników, bo jeżeli weterynaria dostała 28 milionów na to, żeby badać prób krwi dzików, nazwijmy to prewencją, no to przecież taką prewencję też muszą zastosować rolnicy. Muszą grodzić dodatkowo, nie swoje obejścia, ale grodzić pola, grodzić te...
No ale mówią, pola. Oni nie dostali żadnych...
No więc właśnie, a oni nie dostali żadnych na to pieniędzy, więc z mojego punktu widzenia ta sprawiedliwość społeczna została jakby troszeczkę tutaj zachwiana. Za mało pracujemy nad świadomością społeczną, czym to naprawdę grozi.
Żeby podkreślić, jakie wielkie znaczenie ma hodowla trzody chlewnej w Polsce, to przy obecnym stanie, jaki jest, wartość produkowanej wieprzowiny w Polsce wynosi 19 miliardów złotych. Jeżeli obejmie ta choroba cały nasz kraj i okaże się, że nie będziemy mogli nic sprzedać,
to okaże się, że prawie 20 miliardów stracimy.
Stracimy patrząc globalnie i w wymiarze tylko ekonomicznym, nie biorąc pod uwagę czynnika ludzkiego. No stracą hodowcy. No z tak. Czego oni mają żyć później? No?
Cały kompleks gospodarki żywnościowej, który w tym momencie odczułby bardzo wyraźnie, gdyby okazało się, że cała Polska jest zagrożona tym wirusem, że nikt nie chce kupować polskiej wieprzowiny. Nawet jeżeli przyjmiemy, że wołowina polska nie ma nic wspólnego akurat z tym wirusem, to takie odium kraju zarażonego czymkolwiek spłynie na wszystko. I na masło, i na wołowinę, i na wszystkie inne produkty. To znaczy może spłynąć tak. I pewnie spłynie, bo konkurencja nie śpi i wykorzysta to, żeby tak, promować swoje własne, złym, tak. Swoje własne produkty, wskazując, że no słuchajcie, ale tutaj ta Polska to ma przecież takie wielkie problemy akurat z tym, a nie do końca wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Więc niewątpliwie trzeba podjąć działania zmierzające do tego, żeby ten problem rozwiązać. Niestety uważam, że rolnicy będą zmuszeni sami ponieść te koszty i nikt tym kosztów im nie zrefunduje. Niestety rolnicy będą zobowiązani sami je ponieść, ale to się opłaca. W tej sytuacji wydaje się, że to jest jedyne możliwe wyjście do zastosowania.
Trzeba po prostu pracować nad tym, żeby się możliwie ochronić.
Gośćmi spotkania byli profesor Bogdan Matławski i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Temat główny, który poruszyliśmy, to była walka i bioasekuracja z groźnym wirusem ASF.
Komentowali Zdzisław Tararako, profesor Bogdan Matławski i dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Grzędzice, miejscowość pod Stargardem.
Koło gospodyń wiejskich w Grzędzicach obchodziło niedawno swoje 70-lecie. Przy tej okazji udało mi się porozmawiać z paniami Anną Rybicką i Wandą Przybyszewską. Pracowite panie przyniosły ze sobą piękną kronikę.
Powiem tak, ta kronika to jest po prostu nie od zarania, tylko w jakimś okresie przygotowana, żeby przedstawić może następnym pokoleniom, następnym nowym członkiniom, co się kiedyś robiło, co teraz. Są stare dokumenty, od 47 czy 8 nie mamy, ale no, chciałyśmy po prostu założyć, żeby przybliżyć państwu i nawet nam jako koleżankom bezpośrednio w kole to, co działo się i jak wyglądało. Zresztą kiedyś wszystkie panie należały do koła gospodyń. 27 stycznia obchodziłyśmy to swoje święto 70-lecie działalności i pracy w kole. Jakoś te 70 lat przeleciało, a my cieszymy się, że to koło pracuje i działa na rzecz mieszkańców, nie tylko wsi, ale i gminy.
A kto wam tak pięknie wymalował tę kronikę?
Mamy taką panią, ona prowadzi swoją działalność gospodarczą, maluje na szkle i tak dalej, jest po plastycznej szkole i ona nam to po prostu robi, Iza Nowakowska.
Kiedyś gospodynie przystępowały do kół gospodyń wiejskich, bo to była taka dobra jeszcze przedwojenna tradycja. Spotykały się, uczyły robótek wiejskich, gotowania. A dzisiaj jakie korzyści mogą mieć z tej przynależności?
Rzeczywiście, zmieniły się czasy no, we wszystkim i również ta działalność w kole jest zupełnie inna, aniżeli była kiedyś. Jeśli chodzi o dzierganie, może tak bezpośrednio nie, ale od czasu do czasu gdzieś jesteśmy na jakichś warsztatach, gdzie też również jest to prowadzone. A w piątek spotykamy się, żeby kolejny raz robić filcowanie szalików na jedwabiu właśnie z wełny.
A dlaczego pani jest w tym kole?
Ja tak faktycznie to całkowicie nie przynależę. Do skoku pomagam z przyjemnością, aczkolwiek, żeby wyjść z domu, pobyć z kimś w towarzystwie innym, podpatrzyć, czegoś też się trochę nauczyć, rozerwać.
Kobiety potrzebują tych spotkań, prawda?
Zgadza się. Tym bardziej, że nasza miejscowość teraz bardzo się rozrasta. Przybywa nowych mieszkańców. Nie zawsze ma się sposobność ze sobą obcować, przebywać, a uważam, że w takich miejscach jak najbardziej można się zapoznać.
Wioski, w których działają koła gospodyń wiejskich, różnią się od tych, gdzie tych kół nie ma. Chyba się lepiej żyje, prawda?
Powiem tak, nasza wioska jako Grzędzice, myślę, że w całej gminie jest najpiękniejsza i największa. Zresztą zawsze tak to przedstawiam, że jest najpiękniejsza. Dwa razy do roku, żeby mieszkańcy się integrowali, to dwa razy do roku organizujemy takie duże spotkania, czyli zabawy. Jest to zabawa jesienna w listopadzie z degustacją nalewek, różnych przetworów jesiennych i w karnawale. Od 3 lat organizujemy w karnawale zabawę kostiumową. Przyjęła się również... Naprawdę super ludzie się bawią. Nawet teraz na 27, co robiłyśmy jubileusz 70-lecie koła gospodyń wiejskich, no wójt był bardzo zdziwiony, że tak się po prostu mieszkańcy bawią. Cokolwiek robimy, to nie robimy z myślą tylko dla siebie, bo to nie na tej zasadzie to działa. Tylko jeśli zachodzi taka potrzeba, żeby podzielić się z kimś, to również dzielimy się tym, co możemy i z tym kimś, kto potrzebuje na tą chwilę akurat pomocy. Przez ileś lat zbierałyśmy co roku kasztany, więc to było niemało, bo dochodziło do tony i ponad tonę i 800 kilogramów, więc proszę sobie wyobrazić nazbierać kasztanów, gdzie się jeździło, bo w Grzędzicach to jest tylko kilka kasztanów, ale myśmy jeździły po różnych alejach i zbierałyśmy. No i wyszło tak, że dziecko potrzebowało wsparcia, bo jechało gdzieś tam na operację do Stanów, czy wybuch przed świętami Bożego Narodzenia, jakiś pożar, więc też złotówkę żeśmy dokładały. Po sąsiedzku też tam mamy we wsi kogoś, kto od czasu do czasu ten zastrzyk finansowy potrzebuje. Też wspomagamy na ile możemy. No jakoś tak nam idzie. Wszystko dookoła sprzyja, ja bym powiedziała.
Czego wam życzyć na 70-lecie koła?
Aby to koło następne 70 lat przetrwało i dalej pracowało na rzecz wsi, na rzecz mieszkańców wsi. Ten team to nie tylko my jako członkinie koła, ale to jest właściwie cała wioska, ludzie, którzy z boku dopingują, coś miłego powiedzą, wesprą słowem, wójt również. Mamy kolegów z kółek rolniczych i tak dalej, więc też mówią fajnie, że Anka u was to działa, że tak robicie i tak dalej. Więc jesteśmy nawet i z tej strony też tak dopingowane.
O kole gospodyń wiejskich w Grzędzicach opowiadały panie Anna Rybicka i Wanda Przybyszewska.
Dziękuję, pozdrawiam całe województwo i wszystkie koła gospodyń z naszego województwa.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas na kwadrans kultury.
W dzisiejszym kwadransie kultury wiejskiej, proszę państwa, bardzo ważny temat. Muzyka łączy. Projekt zorganizowany przez Łobezki Dom Kultury i bawarską miejscowość Babenhausen. Cóż to za projekt, panie profesorze?
Właśnie to hasło jest wprowadzane w życie, wprowadzane w czyn. W taki to oto sposób, że do tej miejscowości Babenhausen, do pięknego ośrodka, w którym spotykają się młodzi ludzie twórczy, przyjeżdżający z całego świata. W tym przypadku przyjechała orkiestra Dęta z Łobza i orkiestra Dęta złożona z muzyków z różnych orkiestr
z regionu Szwabii.
I tam są wspólne warsztaty muzyczne. Na tych warsztatach młodzież nie tylko się poznaje, nie tylko poznaje jakby techniki wykonawcze, różne style pracy różnych dyrygentów, poznaje nowy repertuar, poznaje też te trendy, które są w muzyce dętej, w muzyce orkiestr dętych w wschodnich terenach i na zachodnich terenach. To jest niesłychanie ważne. O tym zresztą mówili dyrygenci, mówił dyrektor ośrodka tego. Oni wszyscy uważają, że to jest rzecz fantastyczna, ponieważ owoce rodzą się przez wiele, wiele lat, bo to przyjeżdżają młodzi muzycy. To się zwielokrotnia,
Czyli inwestycja ze wszechmiar.
Potrzebna i udana.
To posłuchajmy naszego reportażu z pobytu orkiestry dętej z Łobrza w miejscowości Babenhausen w Bawarii. Dariusz Ledzion, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury. Muzyka łączy...
Muzyka łączy, jednoczy wspólny projekt kulturalny Łobes Babenhausen w miejscowości Babenhausen na Bawarii.
To jest szkoła na bardzo wysokim poziomie, żeby nie powiedzieć, że to wyższa szkoła muzyczna dla tych amatorów, bądź co bądź, jednak...
Jednej i drugiej strony.
Takie warsztaty to jest, myślę, jakby... taka zdobycz cywilizacyjna XXI wieku i wszystkie warsztaty, które się odbywają.
Taka europejska.
Taka europejska, bo i warsztaty taneczne są przecież, i warsztaty plastyczne.
No to słusznie ten pomysł projektu Muzyka Łączy.
Muzyka łączy oczywiście i daje wiele wiedzy. Tam była ciężka praca, bo tam 3 razy dziennie orkiestra zasiadała za pulpity, dyrygenci się zmieniali, repertuar nowy, trzeba było się uczyć, reagować.
Od ilu lat ten projekt trwa?
4 lata, to jest 3. projekt.
Aha.
Najważniejszą rzeczą jest tutaj Euroregion Pomerania i Bawarskie Koło Młodzieży, które od wielu lat się spotyka i organizuje właśnie takie wymiany, i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje takie projekty. Mhm. Gdyby nie te dwie instytucje, czyli Euroregion Pomerania Szczecińska i Euroregion Bawarskiego Koła Młodzieży, do takiej młodzieży by nie mogło dojść, do takiego spotkania. Oprócz tego, że spotykamy się muzycznie, poznajemy się też i kulturowo, ale też i poznajemy się na co dzień. Jakby żyjemy wspólnie, jemy na jednej stołówce, no tak. Śpimy w jednym miejscu, wspólnie mamy posiłki, wspólne mamy
integracyjne,
pełna integracja.
Czy jest to tylko Babenhausen, czy przenosicie to na ziemię szczecińską?
Oczywiście. 2 projekty się odbyły po stronie niemieckiej. Jeden się projekt odbył już w Łobrze.
Aha.
I teraz jest rewizyta w sierpniu. Rewizyta w sierpniu jest w Łobrze. W roku 2019 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury w miesiącu maju jest zaproszona na projekt po stronie bawarskiej. I tu mamy za zadanie jeszcze dopracować, żeby w tym projekcie wzięła strona 3, ktoś albo Czarnogóra, albo Chorwacja.
Mein Name ist Michael Sell.
Nazywam się Michael Sell.
Ich bin der Leiter der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte in Babenhausen.
Jestem kierownikiem domu spotkań w Babenhausen.
Panie kierowniku, czy kierować takim domem to kłopot, czy też radość?
Es ist meistens eine Freude, weil man ganz viele Jugendliche
ponieważ,
aus allen Ländern
mamy tutaj jako gości młodzież z całego świata. Czasami to jest także ciężar i to jest obciążenie, ponieważ dom musi być obłożony. Pracownicy chcą otrzymać swoją pensję.
Tu gromadzi się młodzież artystyczna, ale przecież nie można ich ograniczać. To się udaje.
Man kann sie nicht begrenzen.
Es ist nicht unsere Aufgabe, Jugendliche zu begrenzen.
Naszym zadaniem nie jest ograniczanie młodzieży.
Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen heben.
Chcemy podnosić i pracować nad ich kompetencjami i zdolnościami.
Wir wollen Jugendlichen zeigen, was sie alles können.
Chcemy pokazać, co potrafią, odkrywać, do czego są zdolni.
Und da erleben wir oft ganz vieles hier.
I tutaj przeżywamy różne takie sytuacje.
Z tego, co zauważyłem, to pan lubi swoją pracę, bo pan jest tutaj od
Od Świtu do Zmierzchu.
To nie jest praca, którą się zaczyna od 8 i siedzi się w tej pracy przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin.
Weil unsere meisten Gäste,
ponieważ większość naszych gości
natürlich dann, wenn Ferien sind,
przyjeżdża wtedy, kiedy są ferie,
kommen am Wochenende,
przyjeżdżają w weekend.
Deswegen ist es bei uns so, dass oft
dlatego u nas jest
Zeiten,
tak, że te okresy,
Schule,
kiedy normalnie jest szkoła i praca,
etwas ruhiger ist.
Wtedy jest trochę spokojniej.
A czy polska młodzież w jakiś szczególny sposób się wyróżnia? Czy...
Die polnischen Jugendlichen erlebe ich immer als sehr, sehr freundlich.
Polscy ludzie z Polski są bardzo otwarci i pomocni. Są bardzo zobowiązani wobec swojej tradycji i kultury.
Und ich erlebe jetzt gerade bei diesem Austausch,
i teraz podczas tej wymiany przeżywam właśnie,
wie unheimlich schnell es geht, dass die
jak
Polen
bardzo szybko polska i niemiecka młodzież
zusammenkommen,
spotyka się ze sobą,
miteinander reden,
rozmawia ze sobą
und auch miteinander Spaß haben.
I także może się ze sobą dobrze bawić.
Das ist sicher mit der Musik einfacher.
Z pomocą muzyki jest to łatwiejsze, ponieważ istnieje pewna łączność
durch ein gemeinsames Instrument,
poprzez wspólny instrument,
durch die gemeinsame Sprache
poprzez
der Noten,
wspólny język nut, ale jest też pięknie móc zobaczyć,
dass ein großes Interesse da ist,
że istnieje wielkie zainteresowanie
auf den anderen zuzugehen,
tym, żeby podejść do innej osoby.
Zakończył się projekt. Zakończył się projekt w Bawarii, w tym pięknym ośrodku tam młodzieżowym, takim specjalnie zbudowanym i utrzymywanym na potrzeby tej współpracy młodzieży międzynarodowej z całego świata. Tam zresztą młodzież przyjeżdża. Ten ośrodek jest obłożony. Myśmy wyjeżdżali, już przyjeżdżały inne grupy. Po drodze zajechaliśmy do miejscowości Afing. Miejscowość Afing jest miastem partnerskim z Łobzem i tam wspaniały koncert, o którym trzeba powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że koncert w szkole na hali gimnastycznej dla dzieci pewnie od pierwszej do trzeciej klasy.
Do czwartej.
Czy do czwartej. No, jakoś z początku trudno, jak no, zobaczyłem...
publikę mieliście wymagające.
Właśnie, jak sobie zobaczyłem, jak wpuszczają te dzieci na tę halę, myślę, no, będzie się dyrygent miał spyszna. No, coż tu grać dla takiej publiczności. No i tutaj trzeba powiedzieć, tutaj szapoba przed panem dyrektorem, przed orkiestrantami. Odnalazł siebie, no ale tu się już dusza nauczyciela odezwała. No pięknie.
Panie Darku, coś tam się wydarzyło?
Jak z taką grupą pracować? Poprzez zabawę. Muzyka poprzez zabawę.
No tak.
Nie wiem, kiedy te 45 minut nam przeleciało tak szybciutko. W każdym razie wszyscy się bawili. Burmistrz klaskał gminy Afing. Burmistrz Łobezki był bardzo zadowolony. A kiedy już się ten koncert skończył i ja w tym swoim żupanie jeszcze chodziłem po korytarzach, to każdy dzieciaczku chciał przybić ze mną piątkę i się w jakiś sposób jeszcze sobie zrobić zdjęcie.
Rzeczywiście było to bardzo, bardzo urokliwy koncert, bo dzieci miały i taniec. Konkurs tańca był. No, tańczyli tak, że no, tutaj jeszcze raz powtarzam, nie znałem takiego dyrektora Darka Lediona. Dumni mogą być wszyscy Polacy. Wszyscy Polacy, gdziekolwiek w świecie są. Gdziekolwiek w świecie
można
są.
Pięknie.
Że przyjeżdżają artyści z niewielkiego miasta i przywożą obszar kulturowy na najwyższym poziomie zaprezentowany. I o to chodzi. Nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, bądźmy dumni, jesteśmy dumni z tego, co się wydarzyło na tym wielkim tournée Orkiestry Dętej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Łobza.
Bądźcie tacy, jacy byliście podczas tego zagranicznego tournée. Cieszymy się bardzo. Ja dziękuję panu dyrektorowi Łobezkiego Domu Kultury, panu Darkowi Ledzionowi i naszemu sprawozdawcy z tego wydarzenia profesorowi Bogdanowi Matowskiemu.
Jeśli pan pozwoli, panie
redaktorze. Miałem się żegnać.
Ale to za chwileczkę. Chcielibyśmy, aby orkiestra Dęta z Łobza znalazła naśladowców. I tego życzę wszystkim orkiestrom. Aby nabrać odwagi, aby nabrać pewności siebie. Przede wszystkim dużo pracować. Tylko po to i chociażby po to, żeby pojechać w szeroki świat i powiedzieć, to my, Polacy.
Ale zanim tam pojedziemy, grajmy polską muzykę.
Oczywiście. No to na zakończenie zagrajmy. W przyszłym tygodniu, proszę państwa, opowiemy o Kaziukach, bo to też święto i tradycyjne.
Ale marzec, od czwartego tak dużo czasu nie minęło, Kaziuki się rozciągają, bo to przecież i historia, i tradycja, i trwać będą jeszcze.
I to tyle na dziś. Żegnają się z państwem Zdzisław Tararako oraz Małgorzata Furga. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.